Są takie spotkania, które zmieniają wszystko. Takie spotkanie przeżył też mały Vincent. Vincent miał jeden roczek, a kiedy jego rodzice zauważyli, że dziwnie się zachowuje. Kiedy wyczekali z miesiąca na miesiąc, aż w końcu użyje pierwszych swoich słów, takich jak mama, tata, a Vincent nic nie mówił. Mijały kolejne miesiące, mijały lata, aż w końcu Vincent miał 4 lata i nic nie mówił. Kiedy zaczęli chodzić do lekarza i sprawdzać, co się dzieje, lekarz zdiagnozował autyzm. Vincent został zdiagnozowany, że to jest bardzo trudny przypadek i lekarz powiedział, bardzo mi przykro, ale Vincent najprawdopodobniej nigdy nie będzie mówić. I to była wielka tragedia w tej rodzinie, ale jakoś cała rodzina i rodzice zaczęli się przyzwyczajać i zaczęli uczyć się żyć z tym faktem, że ich syn już nigdy nic nie powie. I tak było do pewnego momentu. W pewnym momencie Vincent spotkał kogoś i to zmieniło całe jego życie. Kiedy Vincent oglądał telewizję, na ekranach pojawił się Iron Man. Iron Mana odgrywał Robert Downey Jr., bardzo znany aktor. I kiedy Vincent oglądał, strasznie się podekscytował i tą ekscytację zobaczyli rodzice. I kiedy widzieli, że Vincent, jak tylko pojawia się Iron Man na ekranie, że cały zaczyna ożywać, że cały zaczyna tętnić życiem, mimo że nie mówi, postanowili, że jakoś spróbują zaprosić tego Iron Mana do domu. Jedyne, co mogli zrobić, to kupić hełm Iron Mana w sklepie zabawkowym. I kiedy kupili ten hełm i kiedy Vincent założył hełm Iron Mana na głowę, zauważyli, że zachowuje się zupełnie inaczej. Vincent nabrał pewności siebie. Był odważniejszy. Zaczął wcielać się w rolę Ironmana. Zaczął używać swojej wyobraźni i Vincent zaczął używać pierwszych słów. To był istny cud. Niedługo o tym wieść, o tym cudownym wydarzeniu zaczęła obiegać świat i internet i rodzice Vincenta i sam Vincent zostali zaproszeni do znanego programu talk show Ellen. Nie wiedzieli tylko o tym, że tam przed nimi nie usiądzie prowadząca Ellen, ale usiądzie sam Robert Downey Jr. I ten mały, już 10-letni Vincent usiadł przed osobą, która praktycznie zmieniła jego życie. Vincent poznał twarzą w twarz Iron Mana. To było spotkanie, które zmieniło jego życie. I czasami takie spotkania zdarzają się w naszym życiu. Pewnie cofając się pamięcią, możemy przypomnieć sobie osoby, które spotkaliśmy i kiedy je spotkaliśmy, to wszystko się zmieniło. I dzisiaj będziemy poznawać 4 historie. 4 historie spotkań, po których wszystko się zmieniło. Będziemy poznawać 4 historie, kiedy Jezus spotyka pewne osoby, a kiedy je spotyka, ich życie się wykręca do góry nogami, zmienia się zupełnie i wszystko. Już nic nie jest takie same, jak było wcześniej. Mamy dzisiaj bardzo dużo tekstu, ponieważ 32 wersety. Poznamy bliżej 4 różne wydarzenia z życia Jezusa. Z każdej z tych historii można by było powiedzieć odrębne kazanie. Z każdej z tych historii można by było napisać książkę, więc to, co dzisiaj spróbujemy zrobić, to spojrzeć na tę historię z pewnego dystansu i spróbujemy złapać większy obraz tego, kim jest Jezus Chrystus. Bo właśnie w takiej serii jesteśmy. Hashtag Jezus. Przechodzimy przez Ewangelię Łukasza i przyglądamy się życiu Jezusa. I widzimy, że w pierwszych rozdziałach Ewangelii Łukasza Jezus staje się bardzo popularny. Widzimy, jak ma coraz większy posłuch. Ludzie do Niego lgną, ludzie do Niego przychodzą. Do tego stopnia, że Jezus czasami stara się pójść na samotność, żeby trochę spędzić czasu sam ze swoim Bogiem, modląc się, ale ludzie za Nim chodzą i proszą, żeby z nimi zostawał. Jezus jest popularny. I właśnie w tym momencie swojej popularności trafiamy na 4 bardzo ciekawe historie. Pierwsza historia. Pewnego razu, gdy on stał nad jeziorem Genezaret, a tłum tłoczył się dookoła niego, by słuchać słowa Bożego. Ujrzał dwie łodzie stojące u brzegu jeziora, ale rybacy, wyszedłszy z nich, pukali sieci, a wszedłszy do jednej z tych łodzi należącej do Szymona, prosił go, aby nieco odjechał od brzegu i usiadłszy, nauczał rzeszę z łodzi. A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona Piotra, wyjedź na głębię i zarzućcie swoje sieci swoje na połów. Widzimy Jezusa nad jeziorem Genezaret. Tłumy ludzi napierają na Niego. Jezus nie ma za bardzo swobody, żeby głosić, więc wchodzi do jednej z łodzi. Tą łodzią sprawia, że ta łódź staje się Jego sceną. I wtedy może spokojnie przemawiać do ludzi, tak żeby Go usłyszeli. Jezus siada w tej łodzi i zaczyna nauczać tłumy. Ciekawe, co wtedy mówił. Ciekawe, jak wyglądało Jego kazanie. Czy to było takie trudne kazanie, takie ciężkie kazanie, takie, które pokazuje grzechy, takie, które zmusza do zmiany, takie kazanie, że albo trzeba o nim zapomnieć, albo trzeba zrobić konkretne zmiany i kroki w swoim życiu. A być może to było takie kazanie, takie przyjemne, takie pokrzepiające, takie, które dodaje sił w tym trudnym życiu. Ciekawe, czy to było krótkie kazanie, czy to było może długie kazanie. Na żadne z tych pytań nie znajdujemy odpowiedzi. Łukasz nie zapisuje nawet jednego słowa z tego kazania. I to jest ciekawe, bo Łukasz, który z aptekarską dokładnością, lekarz, zapisywał wydarzenia, umiejscawiał je dokładnie w czasie i dokładnie na mapie, teraz nie zapisuje tego, co wydaje się takie ważne. Przecież kazanie samego Jezusa. Nie wiemy, czy przestał być już taki precyzyjny. Ja pamiętam, jak chodziłem do szkoły, gimnazjum czy liceum i zawsze byłem podekscytowany na początku roku, kiedy mogłem nowy zeszyt otworzyć i zacząć w nim pisać. Zawsze zależało mi, żeby ten zeszyt był taki ładny. I pierwsza strona wyglądała jak wydrukowana z książki Times New Roman, 12. Wszystko pięknie się zgadzało. Gdybyście otworzyli mój zeszyt, tak właśnie wyglądałaby pierwsza strona. Druga strona troszeczkę już by była cięższa do rozczytania. Trzeciej strony byście nie rozczytali, czwartej ja bym nie rozczytał. W połowie zobaczylibyście, że to jest już zeszyt od wszystkiego, a na końcu zeszytu zobaczylibyście te zacięte pojedynki w kółko i krzyżyk, czy w piłkarzyki, gdzie się odbijało piłkę od kratek. Wydaje mi się, że Łukasz tak nie podchodził do tego i nie staje się mniej precyzyjny i mniej dokładny, kiedy opisuje wydarzenia. Przynajmniej jak otwieram Biblię, to nigdzie pojedynków z Mateuszem w kółko i krzyżyk nie znajduje. Łukasz być może chce nam pokazać coś innego. Być może próbuje nam pokazać, że nie samo kazanie jest tak ważne, ale ważne jest to, co dzieje się po nim. Być może Łukasz nie zapisuje ani jednego słowa z kazania Jezusa, ponieważ chce skupić naszą uwagę na rozmowach, które następują po kazaniu. Bo ważniejszym pytaniem jest nie, czy potrafimy opowiedzieć kazania, czy potrafimy zacytować kazania, ale najważniejszym pytaniem jest, czy potrafimy odpowiedzieć na kazania, których słuchamy. Szymon Piotr z pewnością dokładnie słucha słów Jezusa, bo przecież to do jego łodzi wszedł ten celebryta, ten, za którym wszyscy podążają, ten, którego mógł obserwować z boku. Teraz jest w jego łodzi. To jest wielki zaszczyt. Co więcej, kiedy Jezus kończy swoje kazanie, to nie odchodzi, ale zwraca się personalnie tak do samego Piotra i mówi i prosi o jedną rzecz. Wypłyń na głębie i zarzuć sieci. Widzimy, że Szymon Piotr odpowiada. A odpowiadając, Szymon rzekł, mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, ale na słowo Twoje zarzucę sieci. A gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż sieci się rwały. Skinęli więc na towarzyszy w drugiej łodzi, aby im przyszli z pomocą i przybyli i napełnili obie łodzie, tak iż się zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc, odejdź ode mnie, Panie, bo jest człowiek grzeszny. Albowiem zdumienie ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli z powodu połowu ryb, które zagarnęli. Także i Jakuba, i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy rzekł Jezus do Szymona, nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz. A wyciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za nim. Jezus, ten nauczyciel, ten cieśla, mówi Szymonowi Piotrowi, ekspertowi od rybołówstwa, temu, który naprawdę zna się na fachu, mówi, co ma zrobić. Mówi, zarzuć sieci. Piotr mógł mieć mnóstwo, Szymon Piotr, bo dokładnie o tej postaci mówimy, mógł mieć mnóstwo wymówek. Mógł powiedzieć, ja już jestem zmęczony. Całą noc łowiliśmy, nic nie złowiliśmy. To nie ma sensu. Zresztą, co ty możesz wiedzieć o łowieniu ryb? Jesteś cieślą i nauczycielem. A Piotr tak nie odpowiada. On mówi, mistrzu, na twoje słowo zarzucę sieci i dzieje się coś niesamowitego. Łapią mnóstwo ryb, sieci się rwą, proszą o innych o pomoc, łodzie się zatapiają. Ta obfitość w połowach jest na pograniczu zagrożenia życia. Jeszcze przed chwilą Piotr i jego sieci były puste. Jeszcze przed chwilą, wracając do domu, nie miałby nic, co może włożyć do garnka. Jeszcze przed chwilą nie miał nic, co mógłby sprzedać i zarobić na rodzinę. A teraz jest tyle ryb, że Piotr nawet nie wie, co z tym za bardzo zrobić. Piotr poznaje się na Jezusie w tej sytuacji. Dostrzega, że Jezus jest Synem Boga. A on tylko zwykłym grzesznikiem i niezgodny nawet być w jego obecności. Piotr poznaje się na Jezusie, a widzi, że jest święty, co udowodnił w historii, którą tydzień temu poznawaliśmy, kiedy był kuszony Jezus, ale tym pokusom nie uległ. I Piotr to widzi, ale widzi też siebie, widzi, że Jezus jest święty, ale ja jestem grzesznikiem. I kiedy Jezus nie ulegał pokusom, ja tak wielu pokusom w życiu uległem, jestem tylko grzesznikiem, więc jak mogę w ogóle mieć cokolwiek do czynienia z tym Jezusem? I Piotr odpowiada pokorą, kłoni się przed Jezusem i wie, że nie może nic mieć do czynienia z tym świętym Bogiem. Mówi, odejdź ode mnie. I pośród tego strachu Piotra, tego poczucia, że nie jest godny, że nie jest adekwatny, że nie jest wystarczający, rozbrzmiewa głos Jezusa, który mówi, nie bój się, od teraz będziesz łowił ludzi. Jezus daje mu nową misję. Ten prosty rybak, potem chodzi z Jezusem przez 3 lata, staje się najbardziej rozpoznawalnym i najwięcej wspominanym uczniem Jezusa w Biblii. Piotr staje się skałą, na której Jezus buduje swój Kościół. I dzieje się tak dokładnie dlatego, ponieważ Jezus nie powołuje tych, którzy myślą, że mogą Bogu pomóc, ale tych, którzy okazują Mu pokorę. I tak Piotr, który dotąd łowił ryby w Jeziorze Galilejskim, teraz będzie łowił w morzu ludzi spragnionych Boga. I tu zaczyna się nasza druga historia. Historia, która pokazuje, że to morze jest naprawdę duże, jest naprawdę szerokie i jest pełne ludzi, którzy pragną i potrzebują Boga. I historia nasza zaczyna się tak. A gdy był w jednym z miast, przebywał tam mąż cały pokryty trądem. Ten, ujrzawszy Jezusa, padł na twarz swoją i prosił go, mówiąc, Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I wyciągnąwszy rękę, dotknął go, mówiąc, chcę, bądź oczyszczony. I zaraz trąd ustąpił z niego. Sam zaś przykazał mu, aby nikomu nie mówił, ale dodał, idź, pokaż się kapłanowi i ofiarę za oczyszczenie swoje. I złóż ofiarę za oczyszczenie swoje, jak polecił Mojżesz, na świadectwo dla nich. I rozchodziła się tym bardziej wieść o nim i schodziły się wielkie tłumy, aby go słuchać i dać się uzdrowić z chorób swoich. Sam zaś oddalił się na pustkowie i modlił się. Wieść o Jezusie wyraźnie dociera do kolejnych i kolejnych miast. Co więcej, dociera do ludzi, których nazwalibyśmy dzisiaj wyrzutkami społecznymi. Dokładnie taki status mieli ci, którzy chorowali na trąd. W starożytnym świecie trąd był wyniszczającą, nieuleczalną, bardzo łatwo przenoszoną chorobą zakaźną i prawo żydowskie chroniło ludzi zdrowych. A więc chory na trąd musiał się trzymać sztywno zasad i nie mógł podchodzić na bliżej niż 2 metry do osoby zdrowej. A jeżeli wiatr wiał od jego strony, to musiał odmierzyć 45 metrów. Takie były zasady. A życie było trochę inne. Nikt nie miał zamiaru odliczać 2 czy 45 metrów. Ludzie wyganiali chorych na trąd z miasta. Nie mieli oni żadnych nadziei na lepsze życie, na poprawę. byli wyrzutkami, którymi nikt się nie interesował. Dotknięcie chorego na trąd było największą hańbą. Jedyną gorszą rzeczą było dotknąć martwego ciała dla Żyda w tamtych czasach. Więc trędowaci, chociaż jeszcze żyli, traktowani byli prawie jak martwi. I taką osobę spotykamy w naszej drugiej historii. Do niego dociera wieść o tym, że Jezus jest w pobliżu i on wie, że jego jedyna nadzieja na nowe życie, na lepsze życie, ten, który może go uzdrowić, jest w pobliżu, więc robi wszystko, żeby tam właśnie się dostać. A kiedy się dostaje, pada przed nim i wyznaje to, w co wierzy. Nie prosi o nic, ale potwierdza fakt i mówi: Panie, jeśli chcesz, to możesz mnie uzdrowić. Jezus robi dokładnie to, co postrzegane było za największą hańbę. On podchodzi do niego i dotyka się go. I dokonuje niesamowitego cudu. A potem prosi o dziwną rzecz. Mówi: nie mów o tym nikomu, idź najpierw do kapłanów. Nie wiemy dokładnie dlaczego. Być może Jezus chciał po prostu, żeby najpierw kapłani potwierdzili, że rzeczywiście jest zdrowy. Wiemy, że ten człowiek odchodzi i on nie potrafi nic o tym nie mówić. Jezus mu przykazuje, żeby siedział cicho, a on nie potrafi siedzieć cicho. On opowiada innym o tym, co się wydarzyło. I to jest ciekawe, że my często motywowani, kiedy czytamy słowo, czy słuchamy kazań o tym, żeby opowiadać innym o Jezusie, siedzimy cicho. A ten człowiek, który ma nic nie mówić, nie potrafi wytrzymać, opowiada innym o Jezusie. On spotkał Jezusa. To spotkanie zmieniło całe jego życie, zmieniło wszystko. I chce, żeby inni o tym usłyszeli. Jezus dostrzega wiarę człowieka, do którego nikt nawet nie chciał podejść. I wszystko od teraz się zmienia. Kiedy patrzymy na tą historię, widzimy kolejne oblicze Jezusa. Widzimy, że On nie interesuje się tylko grzesznikami, ale jest zainteresowany tymi, którymi nikt się nie interesuje. On może pomóc, ale nie tylko może. On chce pomóc. Go żadna choroba nie odstrasza. On nie boi się krytyki, nie boi się tego, co powiedzą inni. On interesuje się tymi, którzy Go potrzebują, ponieważ Jezus interesuje się tymi, którymi nikt się nie interesuje. A potem czytamy, jak coraz więcej ludzi o tym słyszy, jak coraz więcej chorych przychodzi do Jezusa, jak wszyscy przychodzą do Niego, ponieważ chcą doświadczyć tego, kim jest i tego, że potrafia uzdrawiać, aż w końcu Jezus w tej chwili wielkiej swojej sławy odchodzi na pustkowie i modli się do swojego Boga. Jezus w presji życia jest popychany do modlitwy, do przebywania czasu z Bogiem. I tutaj Łukasz zasuwa kurtynę. Nie wiemy, jak wygląda ta modlitwa. Kurtyna się otwiera i zaczyna się nasza trzecia historia. I czytamy tak. Stało się pewnego dnia, gdy nauczał, a siedzieli tam faryzeusze i nauczyciele zakonu, którzy przybyli ze wszystkich wiosek galilejskich i judzkich i z Jerozolimy, a w nim była moc Pana ku uzdrawianiu. Że oto mężowie nieśli na łożu człowieka sparaliżowanego i usiłowali wnieść go i położyć przed nim, a nie znalazłszy drogi, którędy by go mogli wnieść z powodu tłumu, weszli na dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem do środka przed samego Jezusa. I ujrzawszy wiarę ich, rzekł: człowieku, odpuszczone są ci grzechy twoje. Wtedy uczeni w piśmie i faryzeusze zaczęli zastanawiać się i mówić: któż to jest, co bluźni? Któż może grzechy odpuszczać, jeśli nie Bóg jedynie? A Jezus poznał myśli ich i odpowiadając rzekł do nich: cóż to rozważacie w sercach waszych? Co jest łatwiej rzec? Odpuszczone są ci grzechy twoje, czy rzec: wstań i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy, rzekł do sparaliżowanego: powiadam ci, wstań, podnieś łoże swoje i idź do domu swego. I zaraz wstał przed nimi, podniósł to, na czym leżał i odszedł do domu swego, chwaląc Boga. I zdumienie ogarnęło wszystkich i chwalili Boga i byli pełni lęku, mówiąc: niezwykłe rzeczy oglądaliśmy dzisiaj. W naszej historii pojawiają się kolejne charaktery. Są nimi faryzeusze, ci religijni ludzie, ci, których, na których wszyscy patrzyli i wydawało się, że mają wszystko poukładane. Do nich też dociera wieść o nowym nauczycielu, nauczycielu, który uzdrawia. I schodzą się ze wszystkich wiosk Galilei, Judei, a nawet Jerozolimy. Ci ostatni musieli zaplanować kilkudniową podróż, ponieważ mieli do pokonania, jak Google pokazuje, 34 godziny na piechotę, bez przystanku. Ci ludzie zadali sobie wiele trudu, żeby przyjść i posłuchać tego nowego nauczyciela i zobaczyć, jak uzdrawia, a potem zostawić swój komentarz i powiedzieć, co o tym wszystko myślą. I tak jest też dzisiaj. Kiedy ktoś robi coś dobrego i jeszcze staje się popularny przy tym, to szybko znajdują się ludzie, którzy są gotowi zrobić dużo trudu, poświęcić dużo trudu, żeby zobaczyć, zaobserwować, a potem skomentować i powiedzieć, co o tym wszystkim myślą. I tak też jest w tej historii. Jezus naucza ludzi, napełniony jest mocą z nieba do uzdrowienia. Faryzeusze obserwują uważnie tego, co się dzieje i nagle pojawiają się ludzie, którzy wnoszą chorego, paralityka. Sala jest tak pełna, że nie ma jak go wprowadzić, więc przez dach go spuszczają i kładą go przed samym Jezusem i wszyscy patrzą i wszyscy czekają na to, co zrobi Jezus. Przede wszystkim i faryzeusze patrzą i myślą, no ciekawe, co teraz zrobi Jezus. A Jezus wszystkich zaskakuje. Kiedy wszyscy czekają na uzdrowienie, Jezus mówi, przebaczone są ci twoje grzechy. Jak to? Wszyscy czekają na uzdrowienie. Ten człowiek potrzebuje uzdrowienia. A on odpuszcza mu grzechy? Faryzeusze od razu to wyłapali. Zaczynają myśleć, zaczynają szemrać między sobą. Kim on jest? Przecież tylko Bóg może odpuszczać grzechy. To bluźnierstwo. I to prawda, ponieważ przypisywanie sobie atrybutów Boga, rzeczy, które tylko Bóg może zrobić, było bluźnierstwem. Więc Jezus, który mówi, że może odpuszczać grzechy, a tylko Bóg może odpuszczać grzechy, oznacza, że albo jest kłamcą, albo rzeczywiście jest synem Boga. A w to faryzeusze nie chcieli uwierzyć. Jezus słyszy te szemrania, wchodzi w krótką dyskusję z faryzeuszami, a potem robi to, na co wszyscy czekali. Uzdrawia paralityka. Ten człowiek też spotkał właśnie wtedy Jezusa i to spotkanie zmienia całe jego życie. Ludzie to widzą, ludzie wpadają w uniesienie, chwalą Boga, bo zobaczyli coś, czego na ludzki rozum nie da się po prostu zrozumieć ani opisać. Ale w tej historii wydarzyło się coś więcej niż tylko uzdrowienie. Ponieważ przez to uzdrowienie Jezus pokazuje, co Bóg może zrobić dla człowieka. Może przebaczyć jego grzechy. A taki właśnie jest grzech, jak nosze, do których jesteśmy przyklejeni i sprawiają, że nie możemy się ruszyć i nie możemy sami decydować, jesteśmy zależni od innych ludzi, nie mamy swobody, nie mamy wolności, a kiedy nasze grzechy są odpuszczone, to nagle możemy wstać z noszy, chodzić na wolności, cieszyć się życiem, wolnym od grzechu. To trzecia historia. Pokazuje nam, że Jezus może zrobić to, czego ty i ja nie możemy zrobić. Dać nam życie wolne od grzechu. Wielu słysząc to zdanie może sobie pomyśleć, gdybyś widział moje życie, gdybyś widział moje grzechy, to nie byłbyś taki pewien, czy to jest prawda. Dla mnie nie ma już żadnej nadziei. Nigdy nie przestanę robić tego i tego. Nigdy nie spłacę szkód, które wyrządziłem innym. Wątpię, żeby Bóg i mi mógł pomóc. Wielu ludzi ma takie wątpliwości. I właśnie, żeby je rozwiać, Łukasz przybliża nam ostatnią historię, czwartą historię. I czytamy tak. A potem wyszedł i ujrzał celnika imieniem Lewi, siedzącego przy cle i rzekł do niego, pójdź za mną. I pozostawiwszy wszystko, wstał i poszedł za nim, a Lewi wyprawił wielkie przyjęcie dla niego w domu swoim. Była liczna rzesza celników oraz innych, którzy zasiedli wraz z nim do stołu. I szemrali faryzeusze znowu i ich uczeni w piśmie, mówiąc do uczniów jego, dlaczego z celnikami i grzesznikami jecie i pijecie? A Jezus odpowiadając, rzekł do nich, nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzesznych. W tej historii Jezus zwraca uwagę na człowieka, który jest znienawidzony przez Żydów za to, co robi. Celnika. Co dla Żydów oznaczało tyle samo, co zdrajca. I nic dziwnego, bo celnicy to byli inni Żydzi, którzy pracowali dla okupujących Izrael Rzymian, a żeby zmusić Żydów do spłacania swoich podatków, mieli za sobą rzymskich żołnierzy. Celnicy, co więcej, mogli nakładać jakiekolwiek chcieli marże, a to stawało się ich czystym zyskiem. I wszyscy wiedzieli, że ci celnicy, ta jedna z bogatszych grup społecznych, wzbogaca się po prostu dlatego, że oszukują i kradną od swoich. Celnicy byli pogardzani. Nikt spoza celników nie chciał za bardzo z nimi spędzać czasu. Wszyscy pogardzali celnikami do tego stopnia, że zabrano im prawo głosu, a ich zdanie jako świadek w sądzie nie miało żadnego znaczenia, bo kto uwierzy celnikowi, przecież żyje z kłamstwa i wzbogaca się na kłamstwie. I właśnie do takiej osoby podchodzi Jezus. A co więcej, Jezus zaprasza go do wspólnej misji. Lewi, znany lepiej nam wszystkim jako Mateusz, autor jednej z Ewangelii, był osobą, której nikt raczej nie chciałby mieć w swojej drużynie. Jezus jednak zwraca na niego uwagę. Rozmowa jest bardzo krótka, w zasadzie nie ma tu rozmowy, bo Jezus po prostu mówi, pójdź za mną. A Mateusz, on nawet nie odpowiada, on po prostu wstaje i idzie za nim, zostawiając wszystko. A naprawdę miał wiele do zostawienia. Po pierwsze, bo po prostu był bogaty. A po drugie, mógł być pewien, że jeżeli zostawi swoją pracę, pójdzie za Jezusem, misja z Jezusem się nie uda, to już nie wróci do tej pracy, ponieważ chociaż była tak pogardzana, były tam tak wielkie pieniądze, że było mnóstwo ludzi gotowych zawrzeć pakt z diabłem i pracować tam. Mateusz poświęca swoją wygodę, swój komfort, swoje bogactwo, wielkie pieniądze, luksusy. I jakoś specjalnie z tego powodu nie rozpacza. Wręcz przeciwnie, on wyprawia wielką imprezę w swoim domu, na którą zaprasza innych celników i znajomych. Mateusz cieszy się, bo wie, że spotkał kogoś wyjątkowego. Spotkał Jezusa i wie, że jego życie już nie będzie nigdy takie samo. Cieszy się tak bardzo, że chce opowiedzieć o tym innym. Robi to, co wielu ludzi, którzy oddają swoje życie Jezusowi, opowiada o tym innym. A więc odbywa się przyjęcie i widzimy, że Jezus już nie tylko interesuje się grzesznikami, On z nimi przebywa, On staje się im przyjacielem. A to się nie podoba znowu faryzeuszom. Atakują, co ciekawe, nie Jezusa, ale Jego uczniów i pytając, dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami. I myślenie, ich myślenie było tak grzeszne, że widzieli grzech wszystkich wokół, tylko nie własnego. A Jezus odpowiada i tą odpowiedzią podsumowuje to, po co w ogóle przyszedł na świat. Mówi, to chorzy, a nie zdrowi potrzebują lekarza. Dlatego nie jestem tutaj, by wzywać sprawiedliwych do opamiętania się, ale grzeszników. Jezus wie, że ludzie są chorzy, chorzy na grzech i nie potrafią sobie z tym sami pomóc. Dlatego właśnie do ludzi przychodzi. Dlatego łowi w tym morzu pełnym ludzi potrzebujących Boga. A chorzy ludzie często sami nie idą do lekarza z różnych powodów. Nie wiedzą, że są chorzy, a jak już wiedzą, że są chorzy, często myślą, a sam sobie poradzę. A jak już wiedzą, że sami sobie nie poradzą, to być może nie mogą znaleźć lekarza, który im pomoże. A czasami, kiedy znajdują lekarza, który może im pomóc, okazuje się, że jest zbyt drogi. Jezus jest cudownym lekarzem. On zawsze idealnie diagnozuje. On zawsze leczy do końca. On zawsze jest dostępny. Leczy całkowicie i co więcej, sam zapłacił za koszty leczenia na krzyżu Golgoty, gdzie umarł za grzech człowieka. Ta ostatnia historia, którą czytamy, pokazuje nam, że Jezus bierze grzeszników, którzy odpowiadają na Jego zaproszenie i zaczyna w nich przemianę na lepsze. I kiedy już przeszliśmy przez tych przez te cztery historie możemy z większej perspektywy zobaczyć, jaki jest Jezus. Możemy zobaczyć, że nie tylko zwracał uwagę na chorych i grzeszników, ale dotykał ich, stawał się im przyjacielem, zapraszał ich do siebie. On nie tylko głosił piękne idee o miłości, on tą miłość pokazywał. Możemy w nim zobaczyć świętego Syna Bożego, który był gotowy głęboko zanurzyć się w tym morzu ludzi potrzebujących Go. Takiego Jezusa dzisiaj poznajemy i spotykamy w tych czterech historiach. Jak wygląda piąta historia? Jak wygląda moja i twoja historia? Ciekawe, jakby opisał nas Łukasz, gdyby siedział tutaj. Ciekawe, jakby opisał twoją historię. Czy my jesteśmy gotowi, tak jak Piotr, wiedząc, jak święty jest Bóg, czy potrafimy też, tak jak on, uniżyć się, paść przed nim na kolana i wyznać, że on jest święty, a my nie jesteśmy godni nawet z nim przebywać. Czy jesteśmy gotowi przyznać, że tylko on może nas uzdrowić z grzechu? Czy tak jak celnik jesteśmy gotowi zostawić swoje stare, grzeszne życie, nawet z tymi przyjemnościami, wygodami i zaletami, które przynosiło, i porządkować mu całe swoje życie? Spotkanie, którym się dzisiaj przyjrzeliśmy, zmieniło życie, zmieniło wszystko w życiu kilku osób i my dzisiaj poznajemy tą historię. Spotykamy się z Jezusem, tym samym Jezusem, który zmieniał życia wtedy i zmienia życie i dzisiaj. Jego zaproszenie jest aktualne. A jak ty na nie odpowiadasz? Pewien prawnik zaczął chodzić do kościoła, tam spotkał się z Jezusem. I to było też spotkanie, które zmieniło jego życie. I kiedy studiował Biblię i coraz więcej modlił się i rozmawiał z wierzącymi ludźmi, doszedł do wniosku, że musi darować dług wszystkim swoim byłym klientom, którzy do dzisiaj się nie spłacili. Wyjął swoje rachunki, wyjął swoje zeszyty, notatki i odnotował 17 takich osób, któremu wisiało dużo pieniędzy. I do tych 17 osób wysłał list podstemplowany, list anulujący dług. Jedyne, co oni musieli zrobić, to otworzyć ten list i podpisać. Niestety okazało się, że do tego prawnika wróciło 16 zwrotów. Tylko jedna osoba otworzyła list i podpisała go. Reszta myślała, że po prostu on ich ściga za długi. I nie odpowiedzieli na zaproszenie do wolności od długu, które on im wysłał. I my dzisiaj otworzyliśmy ten list. Przeczytaliśmy historię o tym, jak Jezus może przebaczać grzechy, jak Jezus może uzdrawiać, jak Jezus zaprasza do wspólnej misji. Ale pytanie jest, jaka jest nasza odpowiedź? Czy tak jak Piotr, uzdrowiony trędowaty, uzdrowiony paralityk, były celnik Mateusz, jesteśmy dzisiaj gotowi podpisać się pod tym zaproszeniem? Jeśli tak, to możesz być pewien, że twoje życie już nigdy nie będzie takie samo. Ponieważ Jezus zaprasza do nowego życia wszystkich tych, którzy potrafią zobaczyć, kim naprawdę jest i w pokorze odpowiadają na Jego zaproszenie.